Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnych Zmaczshotach, czyli cyklu w ramach podcastu Zmacznego. W podcaście Zmacznego opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach, natomiast
w Zmaczshotach
robię przegląd najciekawszych doniesień około kulinarnych. No trochę się, moi drodzy, nie widzieliśmy w Zmaczshotach, ponieważ ostatnio pojawiły się dwa legitne odcinki Zmacznego, w których to sporo się działo i mam nadzieję, ale wnioskuję po statystykach, że jeszcze nie wszyscy. A chciałabym, żeby wszyscy tych odcinków posłuchali, ponieważ nie dość, że się bardzo napracowałam przy ich robieniu, przy ich tworzeniu, to uważam, że są warte Waszego cennego czasu, bo w pierwszym z tych odcinków, który pojawił się 31 lipca i data jest nieprzypadkowa, czego dość szybko dowiecie się słuchając tego odcinka, opowiedziałam Wam historię najpopularniejszych tortów z całego świata. Natomiast w tym ostatnim odcinku, ostatnim też z dzisiejszej perspektywy, opowiedziałam Wam historię kawy mrożonej. I teraz, po pierwsze, możecie sobie pomyśleć, mamy wrzesień, kogo obchodzi kawa mrożona, dawaj pumpkin spice latte. Więc po pierwsze, primo, o pumpkin spice latte też już odcinek powstał.
Odcinek 30.
Natomiast to nie jest tak, że kawa mrożona jest do picia tylko latem. O tym też przekonacie się słuchając tego odcinka. Natomiast przede wszystkim warto posłuchać, bo jest to całkiem nielicha historia i myślę, że nieraz uda mi się Was zaskoczyć, ponieważ nawet doszły mnie słuchy od baristy, że on sam dowiedział się sporo. Także jak widzicie, warto posłuchać. Zapraszam, ale już nie przedłużając, po prostu nadróbcie te odcinki. A my teraz przechodzimy do tego, po co tutaj wszyscy się spotkaliśmy, czyli zapraszam Was na przegląd najciekawszych doniesień około kulinarnych, bo działo się sporo, tym bardziej, że, no, jak już wspomniałam, dłuższą chwilę się nie widzieliśmy, więc trochę tych ciekawostek, tych newsów się w międzyczasie nazbierało. Także co w dzisiejszym odcinku? Niełatwe życie kibica, to znaczy pracownika Burger Kinga, czyli co dzieje się, gdy w Burger Kingu gasną światła? Co dzieje się, gdy wege knajpa zaczyna jeść mięso, czyli o nietypowym rebrandingu? W którym kraju KFC sprzedaje szwedzkie klopsiki, a w Zmaczshotach Extra, czyli części premium dla patronów, zrecenzuję Wam nowy, nietypowy program kulinarny z udziałem Paris Hilton. Zaczynamy od artykułu, który znalazłam na stronie noise.pl pod tytułem Bitwy na krzesła, ludzie, pachołki i nadzy klienci. Burger King pokazał, co dzieje się nocą w restauracjach. Ja tylko wstępnie zapoznałam się z tym artykułem, czyli ogólnie zobaczyłam, o co chodzi, czy będzie to warte naszej uwagi. Natomiast nie oglądałam jeszcze filmu, o którym mowa, obejrzymy go sobie razem, żebyśmy mogli razem doświadczyć tego widowiska. Także zacznijmy od małego wstępu, czyli o co właściwie w tym wszystkim chodzi. Okazuje się, że jest to kolejna nietypowa kampania Burger Kinga, natomiast nie wiem, czy słowo nietypowa nie jest zbyt delikatne, bo nietypową kampanią było to, że chyba to było Lamborghini w barwach Burger Kinga, był taksówką i jeździło po Wrocławiu, właśnie częstując ludzi nowym Whopperem. Tak mi się wydaje, że to był Burger King. I to są nietypowe kampanie. Natomiast tutaj mowa o imprezie, którą kibole by nie pogardzili. Akcja dzieje się w Brazylii i tamtejszy oddział Burger Kinga opublikował materiał pod tytułem Late Night Stores, w którym mamy okazję obejrzeć nocne nagranie z kamery jednej z restauracji. Całość rozpoczyna rozpaczliwy krzyk jednego z klientów, którego nagła ochota na burgery została przerwana przez wynoszących go z lokalu pracowników restauracji.
Co kurwa?
Dobra, ale po prostu obejrzyjmy to nagranie, bo jeszcze się okaże, że to jest reżyserowane, a jeśli oglądacie mnie trochę dłużej, to wiecie, że ja mam alergię na reżyserowane kampanie reklamowe. Tutaj przypominają mi się od razu spoty McDonalda Maestro, które też omawiałam w Zmaczshotach.
Wpadłem na pomysł, żeby wkręcić moją koleżankę Kasię Zielińską z tą fonfą Elegancja Francja. Wszedłem w sojusz z makiem.
Także zapraszam Was, jeśli jeszcze nie oglądaliście. Tutaj podlinkuję na YouTubie, które to dokładnie były Zmaczshoty. Także uwaga, zaczynamy naszą przygodę. Ja pewnie będę musiała w trakcie troszeczkę stopować i dla osób, które nie oglądają mnie na YouTubie, tłumaczyć, co dzieje się na ekranie. Także zaczynamy. Okej, więc przed chwilą widzieliśmy faktycznie kogoś, kto leży na ziemi i wyciąga się go siłą z lokalu. Następne ujęcie jest na chłopaka, który zasnął przy stoliku i ktoś na nim układa piramidę z opakowań po jedzeniu. Na głowie ma szarą torbę, a na jego ramieniu ktoś ustawił jakiś kubełek. Okej, inny ziomek wpycha sobie frytki do buzi, a jeszcze kolejny w tych automatach, co może sobie z tego co kojarzę w Burger Kingu robić tą dolewkę, to ktoś chyba bezpośrednio z tego automatu próbuje pić. Przepraszam, obejrzałam do końca. On nie próbuje pić z tego automatu, tylko się myje tym, co z tego automatu leci. Teraz delikwent próbował kogoś uderzyć stołkiem, a zamiast tego przewrócił się i wyleciał z lokalu. Okej, tu się dzieje bardzo dużo patologicznych akcji. Jedna osoba wiezie drugą w wózku, tutaj kogoś ktoś uderzył, najebani ludzie się przewracają, biją pachołkami, lecą ze schodów, stoją na stolikach, są nadzy. I na końcu jest napis Late Night Delivery, czyli nocne dowozy. The best of BK without the worst of BK, czyli najlepsze w Burger z Burger Kinga bez najgorszej rzeczy z Burger Kinga. To nie było reżyserowane, a szkoda, bo przy takich filmach można jednak stracić wiarę w ludzi, chociaż być może część z Was wcale tej wiary nie straciła, bo być może w przeciwieństwie do mnie prowadzicie jakieś życie towarzyskie nocne i prawdopodobnie odwiedzacie fast foody lub nie tylko w porze nocnej i sami widzieliście niejedną krzywą akcję. Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać, co się działo. Ja uwielbiam takie historie, ponieważ sama, jak już powiedziałam, nie mam okazji z nimi obcować. Na to właściwie nie narzekam, bo wolę jednak o 22 leżeć już w łóżeczku, ale zawsze chętnie posłucham. Także jeśli jakieś dziwne akcje w fast foodach widzieliście nocą, wiecie, gdzie mnie znaleźć. If you'd like to give me a call and talk, here's my number. Instagram smaczne.go, mailowo podcastradioaktywny@gmail.com. Zapraszam. No więc tak, to jest bardzo dobra kampania i od razu wiadomo, o co chodzi, że lepiej jest sobie zamówić z dowozem, żeby oszczędzić sobie tego wszystkiego, co dzieje się w środku w tych restauracjach. Bardzo, bardzo gratuluję tej kampanii, a jednocześnie bardzo współczuję, nie tylko, no właśnie, nie do końca samemu Burger Kingowi, bo okej, oni mają straty, ktoś mógł rozwalić stolik, ktoś mógł rozwalić krzesło, stłuc szybę, zmarnować jedzenie, czy myć się wodą, która leci z tego automatu, nie wnikajmy. Natomiast bardziej współczuję samym pracownikom, bo to oni z tą trzodą na co dzień muszą obcować.
Boże, czy ty to widzisz?
Przechodzimy teraz z Noiza na stronę horekatrend.pl do artykułu pod tytułem Kości niezgody, wegetariańska restauracja dodaje mięsne menu. I powiem Wam, że jest to bardzo, bardzo ciekawy case. Kiedy trafiłam na ten artykuł, on jest 12 sierpnia, no więc już nie jest to najświeższa sprawa, ale kiedy miałam Wam ją opowiedzieć, więc lepiej opowiedzieć teraz niż wcale. Akcja rozgrywa się w Krakowie. Swoją drogą Kraków to jest miasto, które też wiele widziało. I nie mam tutaj wcale na myśli tego, że jest tam Wawel i leżą królowie. I nie tylko na Wawelu, że była to stolica i tam w ogóle w Krakowie działo się. Ale w Krakowie działo się jeszcze do niedawna, to znaczy do momentu, kiedy nie walnął COVID i brytyjscy, dokładnie chyba angielscy turyści, a dokładniej mężczyźni, szczególnie na wieczory kawalerskie, przestali przyjeżdżać, bo oni też potrafili pokazać klasę, na przykład w fontannach. Tutaj nikt niczego nie rozwala, chociaż może, bo jest taki, powiedzmy, konflikt światopoglądowy, a to jest chyba jeden z najgorszych konfliktów. Najgorszy konflikt, konflikt, którego nie da się rozwiązać, to właśnie konflikt światopoglądowy. Tyle wiedzy wyniosłam z moich studiów. Akcja dokładniej rozgrywa się w restauracji pod Norenami. I pewnie się zastanawiacie, co to są Noreny. I ja to dla Was sprawdziłam, bo jesteście ciekawi świata, więc dostarczę Wam odpowiedzi na to pytanie. Noren to materiałowa zasłonka podzielona rozcięciami na kilka fragmentów, którą dostrzec można najczęściej przed wejściem do restauracji czy sklepu, w łaźniach publicznych, ale czasem także w prywatnych domach wewnątrz części mieszkalnej. Noren wieszany wewnątrz najczęściej oddziela dwa pomieszczenia od siebie lub dzieli większą przestrzeń na mniejsze części. Pełni również funkcję estetyczną, czasami jest zawieszany na przykład na ścianie jako ozdoba. I ta wiedza pochodzi ze strony japoniabliżej.blogspot.com. Także pod norenami to już wiemy, co oznacza. I była to, słuchajcie, jeszcze do niedawna knajpa wegetariańska i wegańska, która specjalizowała się w daniach kuchni dalekowschodniej. I jak możemy przecież w tym artykule, była ona oparta na mock meat, czyli substytutach mięsa, smakach kurczaka i wołowiny stworzonych w oparciu o produkty wyłącznie sojowe i zbożowe. I uwaga, co się wydarzyło, że wybuchła wielka imba? Otóż 2 sierpnia na Facebooku restauracji pod Norenami pojawił się post: kochani goście, wykrzyknik serduszko, przychodzimy dziś do Was z nowiną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, wprowadziliśmy mięsną wersję menu. Wiele pozycji z karty możecie spróbować teraz również z kurczakiem lub wołowiną. Już nie w cudzysłowie. Plusik za cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu. Niezależnie od tego, czy zrobili dobrze, czy źle, nie mnie oceniać, to wiedzą, jak używać poprawnej polszczyzny. Mamy również całkiem nowe propozycje, na które serdecznie zapraszamy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że nasze klasyczne menu wegetariańskie i wegańskie pozostało bez zmian. Zapewniamy, że dotrzymujemy wszystkich środków ostrożności i higieny pracy. Dania wegetariańskie i mięsne przygotowywane są na oddzielnych stanowiskach, nie mając ze sobą żadnego kontaktu. Mamy nadzieję, że widzimy się już niedługo na Krupniczej 6. Czekamy na Was, zespół pod Norenami. I uwaga, moi drodzy, ja sobie tutaj wezmę łyczek wody, przepłuczę gardełko i teraz przydałyby mi się buty, które zamówiłam, ale jeszcze do mnie nie dotarły, czyli uwaga, gumowce, bo wchodzimy do wielkiego bagna w komentarzach. Pan Robert pisze, znika z mapy fajna miejscówka wege. Szkoda. Jeśli mam jeść posiłek w obecności fragmentów ciał innych gatunków, to mam szeroki wybór. Waszej już nie potrzebuję. Historia o tym, jak żółte kartki zmieniają się w jedną czerwoną. To był komentarz od pani Kasi. Wiktoria, co skłoniło Was do wniosku, że udział w okrucieństwie wobec zwierząt to odpowiednia cena za zadowolenie wszystkich? Co jak widać, i tak nie do końca tak działa, bo wielu wegan nie chce wspierać nieetycznych miejsc, a przede wszystkim mało kto chce wspierać takie, które prezentują ekologiczny i etyczny regres i na czym w takim razie opierały się wcześniejsze założenia lokalu, kiedy mięsa w nim nie serwowano. Karolina, uhuhu, no trochę taki krok w tył. Skoro uważacie swoje niemięso za godne podania swoim gościom, skąd pomysł o powrocie do serwowania standardowego mięsa? Nie jest to żadnym atakiem z mojej strony, jednak nieczęsto widzi się takie sytuacje i jestem najzwyczajniej ciekawa. Raczej coraz więcej restauracji odchodzi od mięsa i poszerza swoje menu roślinne, nie odwrotnie. Skoro możemy zrobić coś smacznie, a jednocześnie bez krzywdzenia zwierząt, dlaczego z tego rezygnować? Od wielu lat Waszym celem było udowodnienie, że kuchnia roślinna jest równie smaczna co tradycyjna. Mięso wcale nie jest nam niezbędne, a tym działaniem trochę temu zaprzeczyliście. Tutaj komentarzy jeszcze jest dużo, bo ten post wygenerował 1000 komentarzy, 41 udostępnień, 2,1 tysiąca emoji. Słuchajcie, z czego? 961 płacząca buźka, 542 buźki są wkurzone, 309 łapek w górę, 179 serduszek, 120 śmiejących się emoji, 29 w szoku i 3 przytulające serduszka. I powiem tak, moje zdanie na ten temat nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia, co sądzi Zmaczyńska. Ale ponieważ spotkaliśmy się w moim podcaście, w moim salonie, na mojej ściance, to pozwolę sobie tym moim zdaniem się podzielić, właściwie bardziej podywagować. Tutaj pani, Karolina, jeśli dobrze pamiętam, napisała, że ona tutaj nie krytykuje, tylko najzwyczajniej w świecie jest ciekawa, bo nie jest to częste zagranie. I myślę, że to jest clue sprawy, że takie rzeczy się często nie zdarzają, o ile zdarzają się w ogóle, że wege knajpa, po prostu roślinna, bo też może być wegańska, postanawia rozszerzyć menu. Z jednej strony rozumiem oburzenie tych osób na zasadzie ich zdaniem ta knajpa wyparła się pewnych wartości, które reprezentowała, czyli szacunek do zwierząt i unikanie jedzenia zwierząt, kiedy to wcale nie jest konieczne, bo jest mnóstwo roślinnych zamienników, niejednokrotnie równie smacznych, a czasem nawet bardziej smacznych. Wszystko zależy od przygotowania. I nagle z perspektywy osób jedzących roślinnie przyczyniają się do tego do zabijania zwierząt, do krzywdzenia zwierząt. Więc to, rozumiem, światopoglądowo jest niefajne i mogą czuć się oszukani, rozczarowani. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że to nie jest do końca takie czarno-białe. W sensie tak uważam. Mogę się mylić, bo wyobrażam sobie, że jest pewna grupa ludzi, którzy są takim, no niestety, może stereotypowo mówię, ale jednak typowym Polakiem, który uważa, że jedyny słuszny posiłek to posiłek z mięsem. Najlepiej, żeby to był każdy posiłek w ciągu dnia. Brakuje tylko lodów mięsnych, bo chipsy są. I nawet pamiętam, dygresja, bo jeszcze dzisiaj nie było żadnej dygresji, nawet pamiętam, jak Robert Makłowicz zrobił live'a, a później to jest udostępnione jako normalny film na swoim kanale, gdzie rozmawia z Martą Dymek, autorką bloga Jadłonomia, o kuchni wegetariańskiej, wegańskiej. I niesamowite jest to, że wiele z tych komentarzy, pomimo że pan Robert mówi, że tak naprawdę tradycyjna polska kuchnia nie opiera się na mięsie i to, że my mówimy, że prawdziwy polski obiad to musi być schabowy, to jest no gówno prawda, bo polska kuchnia jednak była kuchnią biedną, bezmięsną, strączki, buraki itd., itd. I pomimo tego, że pan Robert, mistrz, Robert Makłowicz,
sprawdzamy, co się dzieje. Dobrze się dzieje.
O tym mówi, to w komentarzach pojawiały się dalej komentarze na zasadzie: panie Robercie, niech pan się nie da przekabacić na złą stronę mocy. To jest propaganda, to jest ideologia, wegeideologia. No właśnie o tym typie ludzi mówię. I wyobrażam sobie, że ci ludzie, a nawet może mniej restrykcyjni ludzie, do stricte wege miejsca nie pójdą. Bo
wege to niedobre, wege jest bez smaku.
Może tak jak mówię, mam jakieś zbyt idealistyczne wyobrażenie na cały temat, ale być może teraz te osoby przyjdą do tej knajpy pod Norenami i skosztują coś z tego menu. I jeśli im zasmakuje i te mięsne opcje będą smaczne, to może przyjdą ponownie i wtedy spojrzą też na jakąś inną pozycję na zasadzie: a, poproszę to. I może w ten sposób otworzą się na wege smaki i widząc, że mają mięsną opcję, innym razem zamówią też wege opcję. Co więcej, wyobrażam sobie, że również ci ludzie, jakoś to się tak dzieje, czasem są w związkach i mogą być nawet w związku z osobą, która nawet jeśli je mięso, to bardzo rzadko, ale jednak jest otwarta na te roślinne smaki. I prawdopodobnie, kiedy umawiali się na jedzenie, to ta knajpa nie była brana pod uwagę, bo ten mięsożerca nie miał tam nic dla siebie. A tak, mogą pójść do tej restauracji już razem, bo on będzie miał coś dla siebie, a ta osoba druga, która jest otwarta na nowe smaki roślinne, zamówi po prostu już wtedy coś z tej tradycyjnej dotychczas karty. Więc ja rozumiem to oburzenie, bo no to jest bardzo ważny temat, to jest trudny temat. Na takiej zasadzie moralności człowieka jeść, nie jeść mięsa i ci ludzie mogą po prostu czuć się oszukani. Ja to w pełni rozumiem, ale myślę sobie, że mogą z tego jakieś plusy wyniknąć. Tak jak mówię, może zbyt idealistycznie na to patrzę, ale tak sobie o tym myślę. To jest moje zdanie, oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać. Niezależnie czy się zgadzacie, czy nie zgadzacie, to bardzo chętnie poznam tutaj Waszą opinię na ten temat. Osoby na YouTubie, które mnie oglądają, to po pierwsze, dlaczego jeszcze nie daliście łapki w górę? Moi drodzy, szanujmy się. Tyle chociaż możecie dać w zamian za to, że staram się Wam teraz dostarczyć wiedzy i rozrywki, także poproszę łapkę w górę. I w komentarzu zachęcam do tego, abyście napisali, co wy sądzicie na ten temat. A osoby, które słuchają mnie w aplikacjach do podcastów, to po pierwsze też możecie wejść na YouTube'a. Mam takiego słuchacza, który zawsze po wysłuchaniu audio wchodzi na YouTube'a, żeby jeszcze się wypowiedzieć jakoś na temat rozmowy, albo po prostu dla zasięgów, no bo YouTube nie jest łatwym medium, także zapraszam. Natomiast jeśli nie jest tam Wam po drodze, to możecie do mnie napisać na Instagramie albo mailowo. Czekam. A teraz, moi drodzy, ponieważ aura za oknem nie zachęca do życia, a jednak chciałabym Was przy życiu utrzymać, to zapraszam Was do słonecznej Majorki, ponieważ tam wydarzyła się bardzo nielicha historia, której bohaterem jest, no właśnie, czy bardziej KFC, czy bardziej IKEA. Sami zaraz zdecydujecie, ponieważ tutaj mamy artykuł ze strony marketingprzykawie.pl i w tym artykule możemy przeczytać, że pod koniec lipca sieć lokali fast food KFC otworzyła nową lokalizację na Majorce, a dokładniej w Poligono de Son Malferit. Mieszkańcom wyspy to miejsce kojarzy się przede wszystkim z IKEA. Tak więc, aby nowa placówka zyskała trochę na popularności, KFC Hiszpania stworzyło billboard, który wykorzystał charakterystyczne dla IKEA niebieskie i żółte kolory, a także typografię w owalnym logo. I billboard ten udostępniono na Twitterze. Osoby na YouTubie mają ułatwioną sytuację, bo mogą ten billboard po prostu zobaczyć. Osoby, które tylko słuchają, muszą to sobie wyobrazić. Wyobraźcie sobie prostokąt, gdzie mamy w środku to takie koło, bo teraz pewnie część z Was myśli sobie, jak do cholery wygląda to logo? Bo niby wiemy, ale jak już mamy konkretnie sobie wyobrazić, to nie pamiętamy. Więc mamy niebieski prostokąt, w środku jest takie koło, no nie jest to, dobra, to nie jest koło, ten kształt się jakoś nazywa, spłaszczone koło, dostosowane tak, żeby się zmieściło we wszystkich ściankach tego prostokąta, żółte koło, i w środku normalnie jest niebieski napis IKEA. W tym przypadku mamy napisane KFC i coś po hiszpańsku na dole. Nie mam bladego pojęcia, co tam jest napisane, ale teraz pewnie się zastanawiacie, co na to IKEA. No więc IKEA odpowiedziała w odpowiedni dla siebie sposób, czyli po pierwsze odpowiedziała, nie zostawiła tego luzem i odpowiedziała z jajem, a jednocześnie stawiając na swoim. Ponieważ w poście na Twitterze podziękowali KFC za przypomnienie, gdzie można znaleźć kurczaka. W klopsikach Huvudrol. I ja muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta kampania, bo małym kosztem KFC zrobiło sporo szumu na swój temat, ale tak naprawdę nie tylko skorzystało KFC, chociażby faktem, że teraz Wy wiecie, że w Poligono de Son Malferit znajduje się nowo otwarte KFC, ale też zyskała na tym IKEA, bo teraz wiecie, że wyspa ta słynie z tego, że jest tam IKEA. Także myślę, że jest to jedno wielkie win-win. Zastanawiam się tak trochę, czy to się nie skończyło jakimś pozwem, podszywaniem czy coś. No bo wiecie, to jest takie podszywanie, że nikt nie pomyli jednak KFC z IKEA, więc ewidentnie jest to żarcik. Natomiast myślę, że gdyby to było na polskim rynku, to by się jakimś pozwem mogło skończyć, bo jednak mało dystansu tutaj mamy. Także bardzo spoko kampania. I z głównych zapowiadanych newsów to właściwie już wszystko. To jeszcze mam dla Was malutki tutaj bonusik. Ponieważ robiąc prasówkę do dzisiejszych smartshotów, natrafiłam na artykuł pod tytułem Zakupy a design produkt. I pomyślałam, może być ciekawe, zobaczymy co tam piszą autorzy. I dlaczego nie powiem Wam teraz, na jakiej stronie to czytam? Ponieważ ten sam artykuł o tym samym tytule pojawił się na kilku innych portalach, bo docelowo ja nie znalazłam tego wcale na tym, z którego zaraz Wam to przytoczę, co jednoznacznie oznacza, że coś tutaj nie pasuje. To znaczy, można by powiedzieć, że to jest notka prasowa. I właściwie to chyba jest notka prasowa, tylko nigdzie nie jest oznaczona jako notka prasowa. I to nie byłoby jeszcze złe, gdyby nie to, że to jest bardzo słabe. Sometimes my genius is... It's almost frightening. No, nie mam nic do notek prasowych, ale to jest po prostu złe. To jest po prostu złe, bo mamy obiecane, że dowiemy się coś o zakupach i designie, jak się to łączy, a finalnie dostajemy informację o tym, że było niby jakieś badanie przeprowadzone jest do tego podlinkowana składająca się z jednej pozycji bibliografia odsyłająca nas do Anny Dziadkiewicz, Znaczenie designu opakowania w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów 2019 rok. Natomiast to, co dostajemy w tym artykule, to w dużym skrócie, co sprawia, że podczas wizyty w sklepie wybieramy konkretne produkty. W pierwszej kolejności nasuwa się odpowiedź, że decyduje o tym cena, jakość towaru, a także jego szeroka dostępność i popularność. Jak się okazuje, jednym z istotnych czynników występujących na drodze do zakupu jest również design i walory estetyczne produktu. Potwierdzają to badania, które wykazują, że aż 91% respondentów zwraca uwagę na wizualną stronę opakowań, co ułatwia im podejmowanie decyzji zakupowych. I tutaj jest właśnie odesłanie do bibliografii, o której Wam przed chwilą wspomniałam. I słuchajcie, potem pojawia się akapit pod tytułem Kreatywność i innowacje, gdzie jest napisane, jednym z ciekawszych opakowań na rynku słodyczy może pochwalić się marka Mentos, której gumy do rzucia dostępne są w oryginalnych butelkach 30 g i 60 g o nowoczesnym i wyróżniającym produkt spośród konkurencji designie. I faktycznie są, uwaga, trzy zdjęcia Mentosów. I potem jest komentarz na temat tej szaty Michała Boneckiego, dyrektora marketingu Perfetti Van Melle Polska. I na końcu jest napisane, podsumowując, ciekawie zaprojektowane opakowanie ma realny wpływ na zwiększenie sprzedaży produktu. Uważam, że to jest takie troszeczkę skurwysyństwo, bo mamy zrobiony artykuł, którym cała teza o tym, że design produktu wpływa na nasze decyzje zakupowe, jest ujęta w takim streszczeniu tego artykułu, w ogóle w podgrubionym tekście i odnosi się to do jednego badania. Jest jakaś jedna informacja z tego badania wyciągnięta, które pojawia się w bibliografii, a potem po prostu mamy trzy opakowania Mentosów i komentarz z tej firmy. I teraz być może się zastanawiacie, no ale po co właściwie nam o tym opowiedziałaś? Pojawił się jakiś artykuł, Mentos był sponsorem i tyle. No więc postanowiłam podzielić się z Wami tym moim oburzeniem, wytknąć palcami ten artykuł, to też za duże słowo, tą notkę, która nawet nie została dopowiedziana jako notka prasowa, żeby wyczulić Was na takie sytuacje, że niektóre, znowu wielki cudzysłów, artykuły powstają tylko po to, żeby coś sprzedać i niektóre robią to w fajny, kulturalny sposób i przy okazji można się czegoś więcej dowiedzieć, a niektóre wyglądają tak jak te.
Co ty wiesz
o dobrych artykułach?
I to właściwie tyle w dzisiejszych smartshotach. Przypominam moim kochanym patronom, że na Patronite Audio czeka na Was już kolejny odcinek smartshotów Extra, w którym to recenzuję Wam nowy program kulinarny Paris Hilton. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam. A jeśli Wy chcielibyście za materiały, które dla Was nagrywam, postawić mi taką wirtualną kawę, to również zapraszam Was na stronę patronite.pl. Będzie mi bardzo miło, jeśli wesprzecie moją działalność. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo.